Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 122 odcinek Godziny Szumu. Tym razem rozmawiam z Jankiem Simonem, artystą wizualnym, oraz Maksem Cegierskim, pisarzem. Witam Was serdecznie.
Witamy. Dzień dobry, witamy.
I dziękujemy za zaproszenie.
Tak jest.
Będziemy rozmawiać o wystawie One Man Does Not Rule a Nation w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, która otwiera się 19 września. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, zapraszam Państwa na materiały naszych partnerów.
Dziwnie znajome, obiekty czasem aktywne. Nowa wystawa w galerii Artwork. Absurdalny humor, celebrycki show, wiedza tajemna. Jan Pieniążek zaprasza do kręgu wypełnionego dziwnie znajomymi obiektami. Wystawa odbywa się w plenerowej galerii Artwork przy Placu Europejskim w Warszawie i będzie dostępna dla odwiedzających do końca roku. Kuratorami wystawy są Jakub Słomkowski i Grzegorz Borkowski, a organizatorami Fundacja Sztuka w Mieście i Glamco Poland. 8 listopada zapraszamy na spotkanie online z twórcami.
Witam po przerwie. Przypominam, rozmawiam z Jankiem Simonem i Maksem Cegierskim. Tematem naszej rozmowy jest zbliżająca się wystawa w Trafostacji Sztuki One Man Does Not Rule a Nation. No i właśnie, jest to wystawa o współpracy Polski i Gany. Jest to też wystawa, która jest to kontynuacja wątku, który już zaczęliście. Jak to się stało, że w ogóle zainteresowaliście się tym tematem? Polska, Gana, jak sami wspominacie w opisie wystawy, jest to temat raczej zapomniany.
Wiesz co, on jest z jednej strony zapomniany, ale dla mnie i dla Janka on jest przede wszystkim naturalną kontynuacją naszych poprzednich projektów, dlatego że tak naprawdę nie byłoby wystawy o PRL, Ganie i Alinie Ślesińskiej, bo to ona jest tak naprawdę tutaj tym kluczową postacią, przez którą wchodzimy do Afryki. Natomiast tego projektu by nie było, gdybyśmy nie zrobili projektu Sklep polsko-indyjski Prince Polonia, który był pokazywany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, był pokazywany w Indiach, w Bombaju, w Clark House i również w Trafostacji Sztuki w Szczecinie. I po prostu z Jankiem się tak naprawdę od lat zajmujemy zapomnianymi i ja myślę, że słowo zapomniane w ogóle nie jest najlepsze. Wypartymi byłoby chyba lepszym słowem. Relacjami z okresu PRL, z czymś, co wtedy nazywano trzecim światem, w cudzysłowiu. I nie było to określenie pejoratywne tak naprawdę, bo to było określenie nie trzeci, czyli najgorszy, tylko trzeci, czyli ten trzeci, który wybiera trzecią drogę. To znaczy ani kapitalistyczną, ani socjalistyczną, tylko właśnie jakąś próbę połączenia. I w tym sensie nasze zainteresowanie Ganą jest jakoś kontynuacją tego, a jak to się stało, że konkretnie Gana?
No to ja zostałem zaproszony do Biennale, wzięcia udziału w Biennale w Lublanie w zeszłym roku i zaprosiłem Maksa do współpracy przy tym projekcie, a tematem tego Biennale była współpraca pomiędzy Jugosławią, ale też szerzej całą Europą Wschodnią, właśnie z Afryką i Bliskim Wschodem, czyli tym takim, to ma różne nazwy, które mają trochę różny zakres znaczeniowy, czyli z jednej strony to jest ruch państw niezaangażowanych, którego Jugosławia była bardzo ważnym, była taką jedną ze stolic, ale z drugiej strony to jest też global social, czyli właśnie jakby taka globalizacja trochę już bardziej, której liderem był Związek Radziecki i współpraca wschodniej Europy. No wschodnia Europa nie była niezaangażowana, tylko była zaangażowana. Także to nie był ruch państw niezaangażowanych, ale to było gdzieś blisko. Też blisko tego leży taki coś, co się nazywa African, Asian Solidarity Movement. Także to wszystko były takie różnego rodzaju konfiguracje, w których te państwa się organizowały w pewnym sensie w opozycji do Zachodu i do byłych potęg kolonialnych. No i Ibrahim Mahama i Alicja Nok i Inga Lalacze nas zaprosili do tej wystawy, a ponieważ właśnie główny kurator jest z Gany, to pomyśleliśmy, że gdzieś przypomnieliśmy sobie o tym pomniku, o pracy Aliny Szczecińskiej w Ganie, o pomniku Kwame Nkrumah, pierwszego prezydenta Gany, który ona tam zbudowała w 60-tych latach, no i postanowiliśmy nasz projekt jakby zacząć od tego. A później jak tam już pojechaliśmy, to okazało się, że to jest temat, który po prostu jest głęboki i można dużo tam rzeczy ciekawych jeszcze znaleźć dalej, także postanowiliśmy go kontynuować i tej pracy, która była, no, miała mniejszą dużą skalę niż ta wystawa, teraz postanowiliśmy jednak to jakby rozwinąć.
No tak, bo na Biennale w Lublianie były trzy, powiedzmy, lokalizacje, trzy miejsca wystaw. Był tłum ludzi z całego świata. To było zresztą w pewnym sensie też ciekawe, że my z Jankiem byliśmy jednymi z niewielu, mówiąc wprost, białych artystów tam. Dlatego, że większość zaproszonych twórców to byli ludzie z Bliskiego Wschodu, z Północnej Afryki, z Afryki w ogóle i tak dalej. I rzeczywiście tam było w ogóle takie poczucie międzynarodówki rzeczywiście. I było bardzo dużo prac, które podobnie jak nasza, jakby się odwoływały do jakichś archiwów. Bo to jest też kluczowe, że my tutaj pracujemy jednak głównie z archiwami i rzeczywiście bardzo wiele z tych prac dotyczyło takiego momentu optymizmu w ogóle, bo to jest też istotne i my też ten pomnik traktujemy jako taki symbol jednak pewnego afrooptymizmu, który wtedy istniał w latach 60., to znaczy takiego myślenia, że oto te nowe, zdekolonizowane, niepodległe kraje Afryki, to jest jakaś taka właśnie trzecia przestrzeń, w której różne rzeczy mogą się wydarzyć, tak? I tak było na Biennale w Lublianie dla zespołu kuratorskiego i tak myślę, że jest podobnie dla nas, to znaczy my to wszystko, tą przeszłość eksplorujemy, żeby myśleć o przyszłości, tak? To znaczy dla nas to nie jest tylko i wyłącznie działanie takie historyczne, tylko raczej taka próba spojrzenia na jakieś pozytywne przykłady współpracy, wymiany, kooperacji w przyszłości, która nam może pozwolić sobie jakoś wyobrazić jednak lepszą przyszłość.
A na czym dokładnie ta współpraca polegała?
No współpraca była wielo jakby wątkowa, ale jeżeli chodzi o Ganę konkretnie, to
Polska-Gana,
to były tam, powiedziałbym, trzy jakby wektory. Pierwszy to byli polscy architekci, którzy tam projektowali budynki. To było dosyć rozwinięte i wydaje nam się, nie znaleźliśmy żadnych dowodów na to takich bezpośrednich, ale wydaje nam się, że to jest jakby linia, przez którą Alina Ślicińska została tam zaproszona. Bo to jest ciągle dla nas niewyjaśnione, w jaki sposób dokładnie się stało to, że ona tam pojechała. Także, ale byli ci architekci polscy, którzy tam budowali budynki, zresztą znaczące ciągle, nie, ten World Fair.
Pawilony
targów międzynarodowych. Drugi wektor to byli ekonomiści, którzy doradzali właśnie Kwame Nkrumah, Polska Szkoła Rozwoju. A trzeci wektor to były statki polskie, które tam pływały. Unia Afryka, czyli handel jakby morski, który Polska rozwijała wtedy.
I z jednej strony no to jest tak, że Gana uzyskuje tę niepodległość dużo wcześniej niż inne kraje na południe od Sahary. To jest niesłychanie istotne, bo Gana staje się niepodległa już w 57. Ten rok, ten okres, kiedy najwięcej krajów uzyskuje niepodległość, to jest rok 60. I w związku z tym też dlatego, że Kwame Nkrumah jest tutaj ideologiem panafrykanizmu i też ten pomnik jest w dużej mierze też o panafrykanizmie w pewnym sensie, to Akra, stolica Gany, staje się trochę taką nieformalną stolicą ruchu antykolonialnego. I w związku z tym właśnie to jest ta przestrzeń, jedna z pierwszych, z którą wiązane są różne nadzieje. Pokazujemy na przykład zdjęcia polskiego statku Tczew, który właśnie ze Szczecina i dlatego też my w ogóle to pokazujemy w Szczecinie, bo to Szczecin był tak naprawdę jednym z głównych miast, przez które jakby ta wymiana szła jakoś. Statek Tczew z ładunkiem cementu przypłynął do Akry już właśnie w 57, tak? I rzeczywiście, tak jak mówi Janek, ta współpraca to były różne typy pracowników, natomiast ich było bardzo dużo. To znaczy do momentu obalenia Nkrumaha w 66 w lutym i też obalenia pomnika fizycznego, tych Polaków było tam po prostu mnóstwo. Dlatego też pokazujemy na wystawie takie filmy nakręcone domową kamerą, takie filmy domowe nakręcone przez jednego z inżynierów polskich, tak, które pokazują w ogóle pewien styl życia Polaków tam w Ganie.
Tak, Papryka Szczeciński to jest zresztą inspiracja, jest inspirowany kuchnią zachodniej Afryki.
A to
tak
coś
jest źródło,
czytałam, ale
źródła są.
Możecie przypomnieć tą historię.
Papryka Szczeciński, no, który teraz jest może trochę takim wiralowym dowcipem raczej, ale
memicznym, tak.
Memicznym towarem, no, ale puszka, która zawiera resztki tak naprawdę ryb, które pozostały po handlu, po przetworzeniu, wymieszane z sosem pomidorowym, etc., etc. No to z jednej strony jest właśnie, to tak jak mówi Janek, bardzo dużo tej kuchni w Ganie, ale też w Nigerii, prawda? To są sfermentowane ryby na przykład. No a tutaj właśnie w związku z tym, że Polacy w tych okolicach łowili, zainspirowani trochę tą kuchnią lokalną, no stworzono coś, co było takim wzorcowym tematem, jakby jedzeniem PRL-u, czyli taką mieszanką różnych rzeczy po prostu, która była tania, ale nie banalna.
Pamiętam swojego nauczyciela od polskiego, jak byliśmy na jakimś wyjeździe i on mówił, że to jest przysmak lata i wyciąga puszkę z paprykarzem.
No ja też pamiętam, że to
tak,
zdarzało
tak,
mi się.
No właśnie. A dlatego on się nazywa Szczeciński, że to wszystko szło właśnie przez Szczecin, który wydaje mi się, że dzisiaj w naszej wyobraźni czy świadomości jest trochę zapomniany, że bardziej Gdańsk na przykład z powodu strajków lat 80. Solidarności, Stocznia i Port w Trójmieście trochę jakby przyćmiły nam Szczecin, a tak naprawdę właśnie w latach 60. no to Stocznia i cały przemysł okrętowy tam i pływające stamtąd właśnie, a nie z Gdańska, regularnie do Afryki Zachodniej i nie tylko statki, polska żegluga morska, pod koniec PRL-u była po prostu jakby światowej sławy, światowej skali przedsiębiorstwem, tak? I też ona, zresztą jej upadek PRZ-temu, no to jest niestety taki symbol jakby negatywnych elementów przemian 89.
No tak, to jest taka negatywna przemiana, która sprawiła, że Szczecin do dzisiaj szuka swojej tożsamości. Powracając do lat 60., jaka w zasadzie, jaki był interes władz PRL-owskich, żeby się zanurzyć w tą wyzwalającą się Afrykę?
Znaczy, no, interes był przede wszystkim ekonomiczny. Po prostu sprzedawano tam polskie produkty, polscy specjaliści tam, znaczy eksportowano polską też wiedzę polskich specjalistów, inżynierów, architektów. Także to był interes ekonomiczny, mi się wydaje głównie. I to zresztą jest ciekawe, że te wszystkie polskie, Polska tam, te wszystkie państwa Europy Wschodniej ze sobą konkurowały. Że to było takie miejsce, że gdzie konkurowały właśnie, nie wiem, produkty z Czechosłowacji, czy z Rumunii, czy z Polski, czy z Jugosławii były ze sobą. I to także to nie było tak, że ta wymiana, ten global socjalizm, to było coś, co było odgórnie koordynowane na przykład przez Związek Radziecki. Także nie było takiego czegoś jak jakieś RWPG poświęcone wymianie z blokiem, znaczy właśnie z rozwijającym się wtedy dekolonizującą się Afryką czy Bliskim Wschodem, tylko te kraje na swoją, na własną rękę próbowały budować jakieś kontakty, no i po prostu sprzedawać tam towary. Także to był dla mnie, tak jak ja to widzę, to jest główny jakby tak naprawdę motywacja do tego, że to wszystko się rozwijało.
Tak, oczywiście, natomiast też jest tak, no, że na tym interesem ekonomicznym istniała pewna taka ogólna czapa polityczna. I oczywiście, że też jednak chodziło o to, że w momencie, w którym Belgia wycofuje się z Konga, jak się okazało, nie do końca, Anglicy niby się wycofują z Gany, też jak się okazuje, nie do końca, bo właśnie to, że potem Krumach zostaje obalony, to jest jednak taki, to jest kontrrewolucja, czy taka neokolonizacja, no ale pojawiają się pewne kraje, pewne sfery wpływów, które kraje socjalistyczne oczywiście, że usiłują wejść również z powodów politycznych, ale całkowita zgoda z Jankiem, że my często, wiesz, w takim myśleniu o PRL-u to paradoksalnie prawica nam narzuca taką narrację, a bo to wszystko to była polityka, to wszystko był komunizm, tak? I tu się pojawia takie, no tak, bo komuniści to chcieli tam wprowadzić komunizm na przykład w Afryce. A tymczasem, tak jak my z Jankiem przy tych kolejnych projektach, a ja też indywidualnie w swoich jakichś tekstowo-naukowych, analizujemy różne archiwa, no to właśnie się okazuje, że tak naprawdę tym prawdziwym motorem, oczywiście za przyzwoleniem politycznym, no to był właśnie ten motor ekonomiczny, tak? Polska zawsze potrzebowała do 89 i nadal potrzebuje twardej waluty na przykład. Więc sprzedanie cukrowni do Maroka, czy cukrowni właśnie do Gany, bo stawialiśmy tam, PRL stawiał cukrownię, oznaczało przypływ po prostu gotówki, tak, która jest nie w jakichś rublach transferowych, tylko to jest zazwyczaj w funtach, dolarach, etc., etc. I to się po prostu opłaca. A ci specjaliści, o których wspomnieliśmy, to, że ci inżynierowie i architekci chcieli tam jechać i to, że Alina Ślesińska tak chętnie też przyjęła to zaproszenie tam, dlatego, że mieszkali w pięknym, tropikalnym kraju, gdzie były piękne plaże, gdzie mieli dacze, wille, bungalowy po Anglikach, w których mieszkali. I nagle się okazywało, że nie są właśnie z jakiejś ubogiej Polski, tylko że są jakby obywatelami świata. Prawda?
No tak, że w tamtym czasie na globalnym południu zupełnie zanika podział pomiędzy wschodnią i zachodnią Europą, prawda? Czyli nie ma tego, tam biały jest biały po prostu.
Polak wreszcie Polak może poczuć.
No tak, tak, tak. Dokładnie. Znaczy wiem, że to brzmi strasznie w tym momencie.
Biały człowiek.
To rasistowsko strasznie brzmi, ale tak jest. No mi się wydaje, że to była jeden z aspektów jakiejś atrakcyjności tego i też to było to, o czym Łukasz Stanek pisze w swoich pracach, że to była też taka platforma wymiany pomiędzy Polską a Zachodem, że ci na przykład polscy architekci w jakimś w Ganie, czy w Bagdadzie, czy w jakichś innych miejscach po prostu się uczyli od zachodnich architektów, którzy tam też pracowali. I w ten sposób postmodernizm na przykład został do Polski w architekturze wprowadzony. Także to była taka platforma, gdzie w pewnym sensie, co nie było możliwe w Europie tak bardzo, żeby obok siebie w pewnym sensie na równych prawach stanęły na przykład firmy z nie wiem, zachodniej Europy, z Niemiec, czy z UK, z firmami polskimi.
No tak, i tutaj ten element rasistowski jest też istotny, dlatego że właśnie paradoksalnie się okazuje, że o Polakach pisano i pisali też o tym w ten sposób w Londynie czy w Nowym Jorku, że ci polscy specjaliści po pierwsze wcale nie są żadnymi dogmatykami komunizmu, a po drugie, że właśnie w porównaniu z Anglikami, czy Amerykanami, czy Francuzami, czy Belgami, którzy mieli już właśnie to doświadczenie kolonialne swoje, byli dawnymi kolonizatorami, to Polacy właśnie w porównaniu z nimi byli najbardziej otwarci właśnie w sensie rasowym i uważano ich za właśnie takich, no, którzy nie mają, wiesz, jakby tych przez wieki w pewnym sensie nagromadzonych od ruchów właśnie stricte rasistowskich. To nie znaczy, że oni byli idealni oczywiście, natomiast jakoś to, że oni byli nowi w tej sytuacji, no, że nie byliśmy jednak tą potęgą kolonialną, no to ich stosunek do współpracowników z Gany, czy właśnie współpracowników arabskich w Iraku, kiedy Dromek zbudował tam autostrady z kolei w latach 80. był dużo lepszy po prostu niż tych zarozumiałych białasów ze świata zachodniego.
No tak, nie mieliśmy tego bagażu po prostu na plecach. Przynajmniej w tym wypadku Afryki. No dobrze, no to architekci i za sprawą architektów do Gany trafia Alina Ślesińska, bo napisałam oczywiście Alina Szapucznikow w notatkach.
Ale to jest bardzo freudowskie, freudowska pomyłka, dlatego że Alina Ślesińska była traktowana jako konkurencja dla Aliny Szapucznikow i odwrotnie. Chociaż na przykład w Paryżu pod koniec lat 50. Kupowano na zmianę pracę Aliny Szapucznikow i Aliny Ślesińskiej, więc one jakoś były w stanie właśnie obydwie wchodzić tam na ten rynek paryski. Ale ta pomyłka jest jakby właśnie opowiada o tym, co było wtedy jakby jakimś elementem narracji, że one są dwie Aliny generalnie.
Mm-hmm. No tak. Dobrze.
Ulice, aleje w Parku Morskie Oko i poświęcone i ich imienia się krzyżują ze sobą. Tak,
tak jest skrzyżowanie. Skrzyżowanie Aliny Ślesińskiej. Tak,
pytanie, czy one byłyby z tego zadowolone?
No właśnie chyba ponoć nie zbyt, ale...
Znaczy, wiesz co, na pewno one były bardzo różne, też no, wizualnie i też w sensie pewnego stylu bycia były różne. No, rzeczywiście jakby Alina Szapucznikow ze swoją ciemne włosy, bardzo wyrazista taka żydowska uroda, a z drugiej strony Alina Ślesińska, no, jej przeciwwaga w sensie dosyć, jakby to delikatnie powiedzieć, no, duża blondynka, tak?
To bujne znaczy, kształty? Ja mogę to powiedzieć.
Okay, bujne kształty, to jest to określenie, którego szukałem. I też w tym sensie trochę konkurowały, ale właśnie stosowały, myślę, zupełnie różne strategie, no bo to, co dzisiaj się trochę mści na Alinie Ślesińskiej, no to jest to, że ona z tą furą swoich włosów była świetna na okładki czasopism po prostu, tak? I fotografowie polscy okresu odwilży i potem małej stabilizacji ją uwielbiali. Hartwig, Kosidowski, no po prostu w kółko ją chcieli fotografować, bo, ponieważ to dobrze wyglądało na zdjęciach. Artystka wizualna, rzeźbiarka w pracowni, która z jednej strony jest tak atrakcyjna, a z drugiej strony rzeźbi, robi te prace, no to ich naprawdę interesowało. I tylko, że mamy wrażenie, podobnie zresztą jak Alicja Gzowska, kuratorka wystawy o samej Alinie, która jest w Królikarni w Warszawie, że to trochę się mści na niej, no bo łatwo jest trochę zdyskontować Ślesińską, no bo była na tych okładkach, tak? No i trochę się niestety robi taka, moim zdaniem, podszyta jakimś szowinizmem narracja.
Seks mompa po prostu artystka.
No właśnie, że to no, a skoro była taka atrakcyjna, to i tutaj się pojawiają jakieś tajemnicze zarzuty.
Tak, no to jest też ciekawa artystka o tyle, że rzeczywiście bardzo jakby intensywnie i spektakularnie zaczęła swoją karierę. Miała wystawy w Paryżu, w Londynie. Różni zagraniczni prawda, specjaliści od sztuki się zaczęli nią bardzo interesować, a potem gdzieś w okolicach początku lat 70. przepada i nie do końca jest wyjaśnione dlaczego. I funkcjonują jakieś różne na ten temat narracje, które są ze sobą sprzeczne i wydaje nam się ciągle jeszcze, że my też nie do końca wiemy. Natomiast...
To może nie chodzi o to, że nie wiemy, tylko my na wystawie też wokół tego pomnika i wokół tej Gany prezentujemy też różne pytania i różne możliwe odpowiedzi dotyczące Ślesińskiej, no, które być może się nie wykluczają, tylko jakoś uzupełniają. Tak? I natomiast z pewnością jest tak, że ta Gana, i to mówią zarówno jej córki, jak i specjaliści, historyczki, historycy sztuki, że na pewno ta Gana to jest jakiś taki moment przełomowy w jej karierze. 64-65 i tak jak Janek powiedział, potem z kolei po powrocie od roku 70 mniej więcej następuje jakieś takie no, paradoksalne w ogóle zniknięcie wręcz, albo, a może to nie jest zniknięcie, tylko może to jest wyrzucenie jej w pewnym sensie z dyskursu. Pytanie przez kogo?
To jest coś, co odkryliśmy i było dla nas dosyć zaskakujące, bo w Ganie taki na przykład profesor, powiedzmy taki odpowiednik Grzegorza Kowalskiego z Uniwersytetu w Kumacji, edukator, który wychował całe pokolenie artystów, uważa, że Ślesińska przepadła dlatego, że zrobiła właśnie ten pomnik Kwame Nkrumah, co było bardzo źle odbierane i na Zachodzie, i też w Polsce, bo on był wtedy uważany za komunistycznego dyktatora, natomiast no, jak jednak historia
ale
pokazuje...
Polska... Komunistyczny dyktator, czy to nie jak...
No nie, ale no właśnie jednak to było źle odbierane. To zresztą potwierdził Max...
To nam to też zasugerował Wiesław Borowski, czyli mamy no, przynajmniej dwa takie głosy.
Specjalista od wykluczania.
Ale wiesz co, chodzi o to, że on ją doskonale pamięta i dokładnie pamięta ten okres. Borowski no, najpierw bardzo dużo o niej pisał pod koniec lat 50. do początku lat 60. No i trochę on też sugeruje coś takiego, że jakby to, że władze jej tam pozwoliły jechać, to tym bardziej powodowało, że środowisko artystyczne to źle widziało, tak?
No na Kantor cały czas wyjeżdżał i co?
Ale do Paryża, a nie do Gany. To jest, wiesz, coś zupełnie innego.
To jest coś, co odkryliśmy w archiwach w Ganie. Znaleźliśmy jej kontrakt, który ona tam podpisała i z którego wynika, że ona tam bardzo dużo zarobiła. Także to jest na przykład trochę w jakichś tekstach wcześniej, które zostały o niej napisane, ten moment jej wyjazdu do Gany jest tak z takim określane jako coś, co jest zupełnie nieracjonalne, że dlaczego ona tam w ogóle wyjechała, prawda, robić pomnik jakiegoś komunistycznego dyktatora, wataszki, jakby taki język jest używany do opisu tego wydarzenia, natomiast okazuje się, że ona po prostu zarobiła tam bardzo dużo i mogła tam pojechać z rodziną, także to jest 100% racjonalna decyzja. I poza tym też no jeszcze okazało się na koniec, że historia jednak potraktowała Kwame Nkrumah bardzo pozytywnie i teraz jest już no od jakiegoś czasu powrót tej postaci w takim jednak bardzo pozytywnym kontekście, że to był jednak rzeczywiście jeden z najwybitniejszych polityków afrykańskich XX wieku. Ta Akra rzeczywiście była takim centrum po odzyskaniu niepodległości w 57, była centrum no, dla właściwie polityków z całego kontynentu, gdzie oni się spotykali i no, była takim przyczółkiem rzeczywiście tej dekolonizacji. Także ten Nkrumah wcale nie był komunistycznym dyktatorem, tylko był po prostu jakimś wybitnym przywódcą i wybitnym politykiem. Wydaje mi się, że to też w pewnym sensie jakiś tragizm losów Aliny Ślesińskiej. podkreśla, bo jednak okazuje się, że ona no, zrobiła pomnik wybitnego polityka i za to została tutaj...
Tak, no, ta nasza instalacja w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, ona jakby tym centralnym punktem jest rekonstrukcja pomnika, ponieważ on został doszczętnie zburzony, to znaczy on został po prostu, nie został, to były kawałeczki jakieś. Ale to jest punktem wyjścia zarówno do opowiedzenia na nowo o Alinie Ślesińskiej, też do opowiedzenia na nowo o Nkrumahu samym, opowiedzenie na nowo o tej właśnie socjalistycznej globalizacji. No i też jest to pewna opowieść w ogóle o tym, jak traktujemy pomniki, bo w związku z tym, że on został zburzony, to artyści z Gany w ogóle nie wiedzieli o nim, tak?
Dodam, w ogóle że... nie zachowała się żadna pamięć o tym, żeby taki no, pomnik stał?
Właśnie, bo chciałem o tym powiedzieć. Pomnik miał 25 metrów, także był wielkim po prostu monumentem i stał w Winebie półtora roku. Został w 65 otworzony przy okazji konferencji właśnie Solidarności Afrykańsko-Azjatyckiej i półtora roku później został zburzony. Także stał to półtora roku. Natomiast jak myśmy przyjechali do Winneby, to okazało się, że to miejsce, w którym stał ten pomnik, jakby wygląda dokładnie tak samo jak na zdjęciach czarno-białych z 65 roku, czyli te wszystkie schodki, które tam były, tam no cały taki plac jakby dookoła tego pomnika zaprojektowany i on dokładnie po prostu jest nietknięty. Natomiast pomnika nie ma, ten plac jest ogrodzony i nikt nie wie, co tam w ogóle było. Także jest, powiedzmy, to nie jest środek miasta, no ale gdzieś w mieście ogrodzony plac, pusty.
Przestrzeni, taka tak, zapomniana?
Tak, taka fantomowa po prostu dziura i naprawdę nikt nie wiedział, co tam było. Nawet to jest miasto, które no jest przede wszystkim, tam jest duży kampus uniwersytecki i jest też wydział sztuki. I taka profesorka z tego wydziału sztuki, Selassie Sowu, która nam tam pomagała. Która się zajmuje rzeźbą, w ogóle nie wiedziała, co było na tym placu. Także w jakimś sensie to był taki moment, w którym pomyślałem, o, to jest coś naprawdę ciekawego, że ten pomnik zniknął, ale jest jakaś po prostu po nim rzeczywiście dziura, nie zasypana do końca.
No dobrze, to jak wy trafiliście na to miejsce, skoro nikt nie wiedział, co tam było?
Żeśmy wiedzieli o tym pomniku z katalogu wystawy w Zachęcie.
No tak, bo pierwsza taka, znaczy, bo to trzeba podkreślić, że po latach zapomnienia kompletnego w 2007 roku w Zachęcie Ewa Toniak na zlecenie Agnieszki Morawieckiej w ramach takiego całego cyklu w ogóle wystaw przypominających różne postacie, też trochę dzięki wstawiennictwu paru artystów, którzy jeszcze pamiętali Ślesińską i nalegali na to, żeby jakoś tą pamięć przywrócić. Ewa Toniak na zlecenie Zachęty wykonała research i zrobiła świetną wystawę, w której pojawiło się jedno zdjęcie pomnika i pojawiła się po prostu krótka informacja w kalendarium na temat tego, że ten pomnik istniał. No więc był jakiś punkt zaczepienia, od którego my wyszliśmy, no bo było i też w książce Łukasza Stanka o właśnie architektach też informacja o tym była. Natomiast na miejscu te nasze działania z Jankiem archiwalne czasami się zamieniają w takie działanie dziennikarsko-reportersko-śledcze, tak? No to znaczy mniej więcej wiesz ze starego zdjęcia, gdzie to mogło być. I tak naprawdę to my to w pewnym momencie odkryliśmy, patrząc po prostu na Google Maps, gdzie jakby się nagle okazało, że widać z satelity amerykańskiej po prostu pustą przestrzeń, tak? Potem z kolei się okazało, że są zachowane angielskie Reutersa kroniki, gdzie jest po prostu nagrane, jest nagrane i otwarcie pomnika, odsłonięcie i jest nagrane jego obalenie, co zresztą ciekawe, że to obalenie jest komentowane przez dziennikarza brytyjskiego w takim stylu właśnie antynkrumachowskim, że właśnie dobrze, wreszcie.
Tutaj... Znaczy, no, zamach stanu, który obalił, był współorganizowany przez CIA, także to i MI6 też, także to...
Dokładnie. No i tu masz, wiesz, i nagle widzisz te budynki w kronikach, tu masz Google Maps, jedziesz tam, no i oczywiście to nie jest, znaczy ten plac jest czysty i wokół jest płot, no ale są też dookoła trawy, ruiny, sklepiki, ulica, kozy, coś tam, no i nagle po prostu wchodzisz na płot najpierw i patrzysz i patrzymy, wow, no to jest to widać po prostu, tak? No i rzeczywiście to był taki moment, jak pojechaliśmy z Jankiem pierwszy raz, bo potem była jeszcze druga wizyta, no, który był taki ekscytujący, że jest jakby, tak jak Janek mówi o tej fantomowości, że jest jakiś potencjał, tak? Że jest coś do zagospodarowania, tak? No i to całe myślenie o tej takiej z jednej strony technika Janka, czyli wydruki 3D, zbieranie archiwów, no to jest jakaś taka wirtualna, no ale też fizyczna w postaci konkretnej instalacji, no po prostu wypełnienie tej, tego placu jakby, tylko wypełnienie na razie nie tam, choć planujemy kolejne działania.
3D, odtworzenie pomnika?
No odtworzenie pomnika 3D to tak, to oczywiście będzie, ale też no, pojawiają się już pomysły, żeby rzeczywiście odtworzyć jakby realnie tam. Spotkaliśmy się z królem Gartneym VII, który jest jakby przywódcą ludu, który zamieszkuje, ludu Efutu, który zamieszkuje tą okolicę, i ten król powiedział nam, że, znaczy właściwie nawet nie powiedział, tylko wydał jakby wolę swoją, edykt, że lud Efutu chciałby, żeby ten pomnik został odbudowany. I mamy to nawet
A jak się skontaktować z królem?
Wiesz co, no właśnie skontaktowanie z królem to też był taki przykład, że za pierwszym razem, jak byliśmy tam, no to był taki, była taka rozmowa, że może król coś i może go znajdźmy, ale wtedy nie byliśmy wystarczająco ważnymi osobami w Ganie, żeby się z nim skontaktować, a za drugim razem...
Zresztą kogoś poznaliśmy, no tak to...
Tak.
Taki tam spotkanie.
Znaczy król, no to tam jest...
Król powiedzmy... udziela audiencji, to żeby no tak. Było jasne, to nie jest spotkanie, to jest audiencja się to nazywa.
Tak, jest taki herald, który zapowiada, wszystko jest naprawdę tak po królewsku, tylko że to jest taki król, który nie ma za dużego jakby obszaru.
Także... Znaczy, on ma wciąż władzę tradycyjną i to jest też w ogóle bardzo ciekawy przykład, że z jednej strony Ghana od 57 do 66 do Obalian Krumacha to był taki 10 lat bardzo intensywnej modernizacji. Ale Nkrumah cały czas musiał dogadywać się z tymi strukturami feudalnymi. To była, to jest naprawdę imponująca struktura królów, wodzów i tak dalej. We wspomnianym Kumasi, z którego z uniwersytetu tam jest profesor Karikacza Seydu, z którym rozmawialiśmy, no to jest król, którego ceremonie są po prostu całe kipią złotem, tak? Ten wódz Gartej VII w Winnebie jest trochę, powiedzmy, mniejszy w tej strukturze, natomiast Nkrumahowi nie udało się do końca jakby zniwelować tych feudalnych struktur i to też było przyczyną jego upadku. I to jest też jakaś bardzo ciekawa się okazała opowieść w ogóle o historii Gany z punktu widzenia, znaczy dla tych ludzi tam, ponieważ oni doskonale wiedzą, że te struktury nadal istnieją i na poziomie symbolicznym ten wódz w Winnebie czy król w Kumasi ma naprawdę sporą władzę. Na przykład posiada nadal ziemie różne, które są tylko i wyłącznie wydzierżawione na potrzeby świeckiego, nowoczesnego rządu.
Tam są dwa systemy administracyjne równolegle działające. Ten taki nowoczesny, powiedzmy, przypominający nasz w jakiś sposób i właśnie ten tradycyjny feudalny i ciągle ten tradycyjny jest istotny przez to, że on jest konieczny do zawierania transakcji jakby związanych z przekazywaniem własności ziemi, że to musi król, ten wódz gdzieś tam zaaprobować, no i to oczywiście jest ważna funkcja. Także oni ciągle mają dużą realną władzę. Ta platforma jakby tradycyjna.
Tak, i z jednej strony cała historia pomnika to jest historia, którą właśnie nam król opowiedział w instalacji w Trafo w Szczecinie. Prezentujemy.
Czy on znał tą historię pomnika?
W końcu się okazało, że on ją pamięta jako mały chłopiec.
Tak.
I tutaj nastąpiła taka... To jest bardzo też ciekawe, jak w pewnym momencie taki dyskurs nowoczesności, prawda, modernizacji, socjalizmu, globalizacji w pewnym momencie się miesza z takim dyskursem bardzo tradycyjnym, który jakby normalnie istnieje w jakiejś antropologii, powiedzmy, ponieważ się okazało, że kluczowa jest tak naprawdę opowieść o tym, jak dziadek obecnego wodza, i on to nam opowiedział, jak szedł z dziadkiem, a dziadek mu opowiedział któregoś dnia w ramach w pewnym sensie trenowania przyszłego wodza, że Nkrumah od wodza Winneby otrzymał miecz symboliczny po to, żeby wywalczył niepodległość przed 57. I potem Nkrumah się jakby zrewanżował za tą pomoc symboliczną postawieniem, zorganizowaniem tam swojego instytutu ideologicznego i właśnie tym pomnikiem. I że cały pomysł Ślesińskiej, to też było jedno z ustaleń, jednak się ewidentnie wywodził z tego, co dowiedziała się na miejscu, czyli że tam w ogóle w podstawie tego pomnika jest zatopiony w cemencie ten miecz właśnie.
Wow, graal po prostu.
Dla osób, które nie widziały zapowiedzi w wizualnej formie naszej wystawy, to ten pomnik ma kształt miecza i głowa Kwame Nkrumaha jest jakby główką rękojeści.
I miecz jest wbity w ziemię.
Tak.
Ale właśnie to jest, to też się okazało, że znowu mamy tutaj taki dyskurs dekolonizacja, no, walka z kolonializmem, ale to jest tradycyjny miecz, który jest wbity w ziemię, w sensie w tej chwili nie walczymy, ale w każdej chwili możemy go wyciągnąć i walczyć dalej.
I to jest ten miecz, to są insygnia królewskie ludu Efutu, czyli coś, co tam ma taką, to ma też ontologicznie zupełnie inny status niż zwykłe rzeczy. I dlatego to jest też jeden z powodów, dla którego ten pomnik powinien zostać odbudowany według Garteja VII.
Tak, no bo aczkolwiek tutaj jest rzeczywiście dyskusja i to jest też ciekawe, bo my, oczywiście dla nas podstawowe pytanie było, jak pojechaliśmy do Gany, znaczy my nie chcieliśmy zrobić projektu, który jest desantem i jakąś neokolonizacją. Znaczy nie chcieliśmy przyjechać i powiedzieć, słuchajcie, Alina Ślesińska, Polska, w ogóle bam, tak? My chcieliśmy przede wszystkim zarówno właśnie z takimi osobami jak wódz, ale też z historykami sztuki, z artystami, porozmawiać o tym, co to dla nich znaczy, tak? I tutaj się bardzo ciekawe rzeczy okazały, bo właśnie były te różne opowieści. Z jednej strony jest bardzo ważna dla Ibrahima Mahamy, ale też dla większości w zasadzie nowoczesnych artystów w tej chwili w Ganie opowieść o tej modernizacji nkrumahowskiej. Wspomniana Selassie się zajmuje na przykład kutami szkła, które powstały w okresie Nkrumaha, produkuje niesamowite, pokazywane na Biennale w Wenecji prace właśnie jakby wokół szkła w pewnym sensie. I tutaj Ibrahim Mahama kolekcjonuje na przykład obiekty całe z okresu nkrumahowskiego, typu silosy na zboże. Tak?
To tam Ibrahim Mahama to jest bardzo znany artysta pochodzący z Gany. Ostatnio na przykład opakował barbikan w Londynie tkaninami tradycyjnymi. To jest taka naprawdę światowej klasy, światowego poziomu gwiazda sztuki i on oprócz tego, że pokazuje na całym świecie swoje prace, często w spektakularnych skali, to prowadzi takie miejsce w Tamale na północy Gany, gdzie właśnie wykupił taki cały poprzemysłowy teren po jakiejś fabryce z czasu właśnie tej modernizacji nkrumahowskiej i przerobił go na centrum sztuki, ale oprócz tego też gromadzi takie archiwum modernizacji tam i kupuje wszystko po prostu, co się da, jakieś samoloty, stare pociągi, jakieś elementy maszyn. I
tak, no więc to jest istotny kontekst, dlatego Janek powiedział na początku, że oczywiście gdyby nie to, że Ibrahim Mahama był dyrektorem artystycznym, głównym kuratorem Biennale w Lublianie, to pewnie by się w ogóle wszystko nie zaczęło. Więc mamy z jednej strony tą fascynację tą nowoczesnością i tutaj jakby ta opowieść o pomniku była bardzo ważna dla ludzi tam w Ganie i tutaj jakby poczuliśmy, że to nie jest tylko tak, że my z czymś przyjeżdżamy i chcemy im to jakoś postawić na nowo, czy...
A dla nich to jest niezrozumiałe.
A właśnie się okazało, że jest kompletnie, że jest absolutnie zrozumiałe. Profesor Kari Kacza o pobycie Aliny Ślesińskiej wiedział. To też było ciekawe, no bo ona była konkurencją jednak dla artystów z Gany, którzy wtedy tam pracowali. Natomiast, więc tutaj się okazało, że te nasze działania mają sens. Natomiast otwarte pozostaje pytanie, co powinno się wydarzyć w przeszłości, no bo z punktu widzenia wodza, i to jest w edykcie, który pokazujemy, i on to mówi w wywiadzie, który pokazujemy, on chce stuprocentowej, betonowej realizacji odtworzenia pomnika 1:1. Natomiast profesor na przykład Kari Kacza Seydu powiedział nam wprost, no, że jego zdaniem super jest to, że my robimy instalację wokół, tak? Robimy właśnie jakąś symboliczną rekonstrukcję, choć też nie do końca symboliczną, no bo Janek w 3D wydrukował w skali obecnej...
1:5
Ale pomnik. To chyba i tak spora.
Spora, tak. Wydruk spory, tak.
No, główna sala w Trafo, która jest po prostu wysoka, też to umożliwia, tak? Natomiast Kari uważa, że to być może powinien być jakiś kontrpomnik, tak? Że może to raczej dyskusja wokół pomnika jest ciekawsza od jakiegoś realnego postawienia.
No
ale...
tak często jest, że...
No tak, w ogóle pomników tak naprawdę ja się zacząłem zastanawiać, czy w ogóle pomniki się odbudowuje, że już raczej się nie odbudowuje, prawda? Że jak się już zburzy, to... Znaczy, że często się burzy, ale raczej, że jak się zburzy, to już nie wiem.
W Szczecinie jest na przykład dyskusja o odbudowie pomnika Sedine. Jest taki mityczny pomnik, który zniknął pod koniec II wojny światowej. światowej, czy w 44, czy coś w tym stylu. I jest grupa entuzjastów, którzy cały czas naciskają, żeby go odbudować. No ale wokół tego jest długa jakby dyskusja i też kiedyś przeczytałam bardzo symptomatyczne zdanie jakiegoś też kolejnego znawcy tematu, że być może dyskusja jest ciekawsza niż gdyby to faktycznie odbudować.
Tak, to myślę, że zdecydowanie jest też ten case.
Dla nas też tak jest, że jakby wiesz, rozmawianie o tym otwiera mnóstwo różnych pytań, wiesz, bo jest też, my z Jankiem chcielibyśmy zrobić też na jakimś etapie jakby analizę technologiczną, czy da się w ogóle odbudować, tak? Bo ona się nam wydaje ciekawa, trochę dla zrozumienia, jak to było wtedy, tak? To znaczy, wiesz, zrobienie analizy kosztowej, nie wiem, właśnie skład ziemi, cement, wiesz, i tak dalej, byłby dla nas trochę odpowiedzią na to, jak to zrobiła Alina i z kim, przy pomocy kogo, że to w ogóle stało, tak? To się trzymało i nie przewróciło.
Nie jesteśmy oczywiście tutaj ekspertami, ale na pierwszy rzut oka wygląda na dosyć trudny, jeżeli chodzi o realizację, dlatego że to jest taki miecz, który stoi, jest wbity w ziemię i to miejsce, w którym on jest wbity w ziemię, jest dosyć wąskie.
Ostrze, tak?
Tak, ostrze, tak. To jest jakiś taki, on po prostu jest wąski, ma w pewnym momencie w podstawie bardzo wąskie miejsce, także wyobrażam sobie, że to musiało być trudne zadanie dla konstruktorów i zresztą w jakiejś rozmowie z Aliną się pojawia coś takiego, że to firma Arup, czyli ta firma, która też konstruowała między innymi operę w Sydney, no taka najbardziej znana właściwie światowa firma, która się zajmowała konstrukcjami jakimiś niemożliwymi, nad tym pracowała, no ale szukaliśmy tego w ich archiwach i nic się nie znalazło, także
tak. A wiadomo, jak to, tak naprawdę to było. Się udało, ten monument?
No nie, no nie wiadomo, właśnie to jest też ciekawe, że naprawdę dosyć dokładnie przeglądaliśmy archiwa, te takie główne rządowe, Pratt, Public Records Archive w Action, i znaleźliśmy dosyć dużo informacji na temat takich też właśnie technicznych, na temat innych pomników Nkrumaha, które w tamtym czasie postawiono w różnych innych miejscach. Natomiast na temat tego pomnika budowanego przez Ślesińską nie było nic praktycznie, oprócz tego kontraktu. No także nie wiadomo.
Są różne źródła i czasami one są sprzeczne w pewnym sensie, tak? No bo jest też zachowana taka informacja w polskich archiwach, w polskich wspomnieniach, że z Aliną Ślesińską współpracował polski inżynier Bohdan Wnętrzewski, który był właśnie inżynierem, pracował z tymi architektami polskimi i gańskimi i amerykańskimi i angielskimi. I to też jest dosyć istotne, no bo chodzi też oczywiście o to, że w stosunku do Aliny Ślesińskiej pojawiał się taki zarzut, że ona nie robiła swoich prac, który wydaje się nam...
Standardowy zarzut, który do dzisiaj można...
Który wydaje się nam dosyć absurdalny, no dlatego, że wiesz, no Michał Anioł też miał asystentów, prawda?
No tak, no nie wiem, Monika Sosnowska nie wyginęła własnymi rękami tych, nie wiem, metalowych prętów. No, jakby to
i to jest zupełnie oczywiste, że jakby przy tak wielkoskalowych realizacjach z użyciem materiałów właśnie stal, cement, etc., to jest jakby zupełnie oczywiste, że masz współpracowników, tak? Więc stosowanie tego jako zarzutu w stosunku do niej wydaje się nam absurdalne i my też jakby to odkręcamy tą narrację, bo jednak są zdjęcia i pokazujemy te zdjęcia, kiedy ona pracuje nad tym pomnikiem, to też ci starsi panowie z Winneby też pamiętają. Kolega króla, pan Taylor, powiedział nam w pewnym momencie, no i wiecie, i ona była taką blondynką i taka była fajna i elegancka, bardzo pamiętam, bardzo nam się podobała i przychodziła na tych wysokich obcasach i potem zdejmowała te wysokie obcasy, zakładała takie, wiecie, pantofelki, takie płaskie i wchodziła na te rusztowania, tak? No więc jakby znowu jest trochę ta kobiecość, ale właśnie opowiadają o tym, że ona to robiła. A to, że oczywiście, że byli tam cieśle współpracownicy, jest jakby zupełnie oczywiste. No tak, a pomnik rzeczywiście, no jak go zobaczycie, zapraszamy do Szczecina, to myślę, że to, co Janek zrobił w 3D, jakby oddaje skalę oczywiście, tak? I też to, co widać teraz w naszych materiałach wizualnych na temat wystawy, to takie zdjęcie, które się udało w końcu odnaleźć w archiwum Zachęty, aczkolwiek ono nie jest własnością Zachęty, tylko jest po prostu zdjęciem zrobionym przez taki press serwis gański, no to mamy po prostu ten 25-metrowy prawdopodobnie miecz, w dali palmy, ocean, no to była naprawdę spektakularna praca.
Czyli twoja praca, czy jakby wydruk ma 5 metrów?
Tak.
I jak to się drukuje, taką pięciometrową?
No w kawałkach, dużej ilości kawałków i potem się składa.
Ale chyba szerokie muszą być te kawałki.
Dużo kawałków, jest kawałków, myślę, ze 30.
No jak wiemy, wiesz, no Janek jako...
To jest forma do składania, czy...
Do składania.
Tak. Mhm.
Nie jest jeszcze poskładana, także mam nadzieję, że się to złoży wszystko razem.
No to jest, tak naprawdę to jest też jakby w tej pracy z jednej strony się spotykają nasze wspólne zainteresowania, moje jakieś tam zainteresowania historyczne i technologie, które Janek wykorzystuje.
My też jednak, no nie wiem, to nie są takie do końca, myślę, że mamy różne też, tak się też bawimy tymi materiałami archiwalnymi w jakimś sensie. To znaczy przerabiamy je na różne sposoby. To nie jest taka do końca muzealna jednak wystawa. Też tam to jest trochę takiej, powiedzmy, frywolności w traktowaniu niektórych archiwaliów, tam tak powiedział.
Królowie jest dorobione jakieś, nie wiem,
tak, noc, tak, podrabiane. To jest, różne rzeczy są podrabiane.
Podrabiane?
Podrabiane to oczywiście też są, ale w sensie, że robimy takie faksymilie, znaczy jakieś różne dokumenty, których nie mamy, albo nie były, znaczy, no nie, znaczy, których nie było, to nie, ale takich, których na przykład nie mamy fizycznie, a chcielibyśmy je mieć, ale nie jest to możliwe z różnych względów, no to tak jakby podrabiamy oczywiście, ale...
Natomiast, wiesz co, no to jest dokładnie tak jak w wystawie Prince Polonia, sklep polsko-indyjski, no to znaczy my jakby przeglądając czasopisma, przeglądając kroniki filmowe, przeglądając, wiesz, proporczyki, przeglądając, wiesz, popielniczki stworzone przez różne przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, robimy też z Jankiem pewną syntezę, która staje się pewną, wiesz, też opowieścią o tym, jak tamten świat wyglądał, tak? Bo jak, wiesz, jak patrzymy na te przedmioty, czy jak patrzymy na okładki książek Kwamen Krumacha, również zresztą tłumaczonych na polski, to w pewnym sensie trochę, wiesz, dokonujemy rekonstrukcji tamtej epoki, tak? Wizualnej rekonstrukcji. Oczywiście z jednej strony to jest, to wszystko tworzy narrację, dyskurs, to wszystko, co my tu opowiadamy, natomiast no jak słuchacze godziny i słuchaczki Godziny Szumu przyjdą do trafon, to zobaczą, że jest odtworzona cała wielka platforma, na której stał pomnik, jest pomnik i na nim jest jakby w pewnym sensie odtworzony tamten świat trochę od strony wizualnej i też oczywiście dla tych, którzy się interesują PRL-em i na przykład czasopismami, tak, no to jak wyglądały okładki czasopisma Architektura, gdzie były informacje właśnie o tych polskich architektach.
Tak, myślę, że lubimy czasopisma oboje, to jest stare.
Tak. To jak wyglądał magazyn The Polish Review, La Revue Polonaise, który był właśnie eksportowym magazynem, nie tak jak Polsza, Poland na zachód, tylko The Polish Review było na rynki afrykańskie i azjatyckie, gdzie okładki robił Roman Artymowski i po prostu wybitni artyści, tak? Jest to wszystko jakaś taka narracja o polskiej nowoczesności. Czasami tam się pojawia oczywiście jakiś taki zgrzyt, powiedziałbym, jeżeli chodzi o Afrykę, ale że jednak to jest naprawdę próba wytworzenia jakiegoś języka, który może być dla nas chyba teraz inspirujący.
Ciekawi mnie, czy ten miecz, bo tam ten miecz miał być wlany w tą pracę, on się jakby, on też został zniszczony?
Znaczy, no, miecz,
wiadomo na temat miecza?
Znaczy, o tym mieczu to tylko wiemy to, co nam powiedział Gartner VII. No i z tego, co nam powiedział, to ten miecz jest gdzieś tam pochowany w tym cokole, czyli w tej podstawie pomnika, która nie została, która jakby istnieje.
Tak.
Czyli no być może ten miecz gdzieś tam rzeczywiście dalej jest.
I tu na przykład moglibyśmy, wiesz, mamy taką wizję, że dokonujemy wykopalisk archeologicznych. Bo już na przykład pytanie, jak wielki był ten miecz symboliczny, który był, wiesz, jakby z punktu widzenia tych ludzi, to nie był byle miecz, tak? Trzeba o tym pamiętać, bo to był miecz wzięty z sali koronacyjnej, czyli insygnia władzy, no takie, które tam funkcjonowały od setek lat. Ale już na przykład pytanie, czy on miał 10 centymetrów, 50 czy 2 metry, to już nikt nie zna odpowiedzi, tak? Więc też na przykład wykonanie takich wykopalisk byłoby interesujące. No też pokazujemy, co może istotne, prace wykonane przez studentów Wydziału Sztuki, ponieważ profesor Selassie, jakby był cały cykl spotkań z nimi i studentki, i studenci, choć charakterystyczne właśnie, że głównie mężczyźni tam studiują, kobiety jest mniejszość, ale pokazujemy właśnie trzy ich interpretacje pomnika, jednej studentki i dwóch studentów, więc też wchodzimy właśnie w taki kolejny etap, już nie tylko rekonstruowania tego, co było, tylko jakichś możliwych jeszcze w przyszłości przetworzeń.
Tak, bo to też no właśnie ciekawe było to, że gdzieś tam żeśmy przypomnieli o tym pomniku i rzeczywiście tam to zadziałało. To znaczy, że właśnie osoby z tego uniwersytetu też, no to był dla nich po prostu ciekawy nowy fakt, że tam stał taki pomnik i tam zaczęli też pracować z tym, z tą historią, że jakby niezależnie zupełnie od nas.
No, więc sytuacja jest rozwojowa i powiedziałem, że jest to work in progress cały czas.
Dobra, rozmawiamy tydzień przed waszą wystawą. Otworzycie ją i co dalej z tematem?
No myślę, że tutaj z jednej strony już zastanawiamy się, co dalej i na razie naszym marzeniem, nad którym pracujemy dosyć realnie, jest to, że po zamknięciu w styczniu, bo tutaj finalnie wystawa będzie do stycznia, żeby po prostu to wszystko przetransportować do Gany, ponieważ właśnie co ciekawe, te stałe połączenia statków handlowych między Szczecinem a Akrą cały czas są. To znaczy te statki nadal pływają, tak? To jest od 57 regularnie pływają. Więc sobie z jednej strony wyobrażamy po prostu transport.
Rejs tym statkiem.
Tak, dokładnie, bo współpracujemy tutaj
Flow.
Z firmą spedycyjną UniAfrica, która w zasadzie teraz już się nazywa EuroAfrica. I to jest wykonalne i pokazanie tego bądź na tym pustym placu, bądź w Tamale właśnie, w Centrum Sztuki Ibrahima Mahamy. No bo też ta praca nie była pokazywana w Ganie do końca, tak? Znaczy ona była, mieliśmy wykłady liczne w Akrze, w Innebie ze studentami na temat całego tego projektu, natomiast no, instalacja sama nie była tam pokazywana, więc to byłoby bardzo ciekawe, co by się zadziało wtedy. No ale z drugiej strony też mamy nadzieję, że jeszcze wokół instalacji się odbędą różne spotkania, bo też otwiera to cały wątek na przykład Afropolek i Afropolaków. Trzeba pamiętać o tym, że większość postaci takich jak Olivia Bosomtłe, autorka książki, dziennikarka, z drugiej strony Omena Mensa, to są potomkinie ze związków gańsko polskich, ojcowie z Gany, matki z Polski.
Tak, ojcowie, którzy przyjeżdżali tutaj na studia i czasami zostawali, czasami wracali do Gany, a dzieci zostawały tutaj z matkami.
I
Polkami,
więc mamy tutaj także dochodzące bardzo ciekawie do głosu całe pokolenie, które jakby moim zdaniem trochę zaczyna teraz tą swoją tożsamość dookreślać, opowiadać. Takim przykładem jest właśnie książka Oliwii pod tytułem Jak biały człowiek. Ale to ona, to nie chodzi tylko o nią. Myślę, że ona się stała takim ciekawym głosem. No naprawdę całego pokolenia dziewczyn i chłopaków, którzy chcą opowiedzieć, kim są po prostu, tak właśnie. I dlatego chyba to ona stosuje to określenie Afropolki, Afropolacy, bo ono jest chyba jakoś ładne, dobre. No więc mamy te wyparte z narracji oficjalnych kontakty PRL-u z Afryką Zachodnią, ale nie tylko, szczególnie z Ganą, po której są jakby realne ślady, tak? No więc mamy nadzieję, że uda się też przy okazji wystawy różne takie wątki poruszyć. Też zbliża się w styczniu w Warszawie w Muzeum Etnograficznym wystawa, która opracowuje archiwa Muzeum Etnograficznego pod kątem Afryki, przygląda się im pod właśnie jakby postkolonialnie już, sprawdza te archiwa, więc wydaje mi się, że no a oczywiście tam są rzeczy w Muzeum Etnograficznym, które się pojawiły też częściowo w ramach tych kontaktów. No więc myślę, że dzieją się różne ciekawe rzeczy.
Ja jeszcze też, ja mam takie marzenie, że to w ogóle szerzej, nie tylko ta historia z Gany, no ale ten pomnik jest takim jakby idealnym punktem wyjścia, ale te historie współpracy pomiędzy Polską, czy w ogóle szerzej Europą Wschodnią, a Afryką i Bliskim Wschodem mogą się stać też jakimś budulcem do jakiegoś nowego otwarcia naszego takiego dyplomatycznego w tamtym rejonie.
A mamy tak jakiekolwiek relacje?
Nie, ale polityka potrzebuje jakby narracji, no a to jest takie...
Czyli tutaj jeszcze polityczne ambicje
no,
są.
No tak, no dlaczego nie, no. Nie powinienem tego mówić, ale to powiem wam. No wiesz, no teraz jest tak, że na przykład w Nigerii są demonstracje takie antyrządowe, wynikające z ekonomicznych, jakichś głównie tam polityczno-ekonomicznego kryzysu. No i są tam ruskie flagi i zdjęcia Putina ludzie mają. No i Rosja jakby wykorzystuje jakąś taką nostalgię za, powiedzmy, ich tą sytuacją, w której oni rzeczywiście tam pomagali jakimś walczącym z kolonializmem przywódcą i oni to wykorzystują do uprawiania polityki teraz. No i wydaje mi się, że też te wszystkie historie o tej współpracy pomiędzy wschodnią Europą a Afryką, która rzeczywiście była dosyć jednak uczciwa, no, że to nie było nigdy podszyte tym, że tam jakieś służby specjalne polskie kogoś korumpowały, żeby ktoś dał jakiś kontrakt polskim architektom, tylko to była taka po prostu realna, dosyć równa wymiana, no to może być też jakby punkt wyjścia do tworzenia jakiejś nowej narracji na temat tego, jakiejś obecności europejskiej w Afryce, tak mi się wydaje. No oczywiście bardzo... to jest wysoko, daleko.
No tak, ale na poziomie symbolicznym jak najbardziej. No, trzeba pamiętać o tym, że problem z globalnym stosunkiem do inwazji sowieckiej w Ukrainie jest taki, że z punktu widzenia wielu krajów właśnie dawnego trzeciego świata, to, że Zachód, szeroko pojęty, Unia, USA, pomagają Ukrainie, dawne kraje kolonialne z Afryki czy z Azji bynajmniej nie chcą tutaj wspomagać nas, powiedzmy, przeciwko Rosji, ponieważ Zachód jest dla nich negatywnym punktem odniesienia, a Rosja jako resztka po Związku Radzieckim jest dla nich pozytywnym punktem odniesienia. I więc nawet jakby w kontekście Ukrainy, to jak my myślimy o tym, co było kiedyś, okazuje mega ważne. To, że mamy Wagnerowców w Afryce Północnej, którzy właśnie doprowadzają do jakby wyjścia Francuzów, jest też elementem tego wszystkiego. A poza tym myślę, że jeszcze jest jeden na koniec, może nie tylko ten geopolityczny element, ale jest jeszcze cała historia Aliny Ślesińskiej po prostu, która domaga się właśnie opowiedzenia. Też tak się składa, że ja piszę książkę o niej, jej biografię.
A ja też pracuję już niezależnie nad wystawą, która będzie łączyła jakieś takie nowe opracowanie jej rysunków, których zostało kilkaset, i z moimi pracami.
Sporo się wydarzy. Ja dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego jestem stypendystą i tę książkę też poprzez te działania przygotowuję, więc myślę, że sporo się jeszcze wydarzy.
Świetnie, czyli jest dużo powodów, żeby interesować się związkami Polski i Gany oraz nie tylko.
Mi się wydaje,
nie
że
tylko,
naprawdę jest
jeśli
dużo.
Chodzi o przeszłość, tak. I taką fascynację naszymi jakimiś dokonaniami artystyczno-architektonicznymi w latach 60., ale dzisiaj tym jakże motywującym akcentem zakończymy rozmowę.
Ja bym jeszcze chciał chciałbym podziękować Fundacji Omena Mensa za wsparcie tego projektu. Szczodre.
Właśnie, wspiera to.
Wspiera, tak. Jest też...
No więc jak widać...
A ja chcę polecić Paprykę Szczeciński.
Dziękujemy Omenie, dziękujemy wszystkim jakby instytucjom, organizacjom w to zaangażowanym i zapraszamy do Szczecina.
Ja też Państwa zapraszam, przypominam, rozmawialiśmy o wystawie One Man Does Not Rule a Nation. Potrwa do 24 listopada w Trafostacji Sztuki w Szczecinie.
No właśnie, tylko errata, że w końcu potrwa dłużej. To jest wiadomość z ostatniej chwili do początku stycznia.
Do początku stycznia, no to świetnie, no to czasu jest dużo, ale i tak polecam na przykład na wernisaż, czy coś w tym stylu, bo później się zapomina. Rozmawiam z Jankiem Simonem, Maksem Cegielskim. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
I zapraszam za 2 tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!